Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W godzinie próby powierzajmy się Bogu, apelował papież na porannej mszy. 750 tysięcy Peruwiańczyków manifestowało za życiem. Syria wchodzi w szósty rok wojny. Konflikt kosztował już życie ponad ćwierć miliona ludzi. Witam 14 marca i zapraszam na wieczorne aktualności. Do kilku niedawnych tragedii nawiązał papież podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Wspomniał zachorowania na raka spowodowane składowaniem toksycznych odpadów przemysłowych i śmieci w tak zwanej ziemi ognia koło Neapolu, męczeństwo sióstr misjonarek miłości w Jemenie i śmierć bezdomnego na rzymskiej ulicy.
Dlaczego cierpi dziecko? Nie wiem, to dla mnie tajemnica. Jedynie daje mi trochę światła Jezus w Getsemani. Ojcze, tylko nie ten kielich, ale niech się stanie Twoja wola. Powierza się woli Ojca i w ten sposób umiera. Powierzyć się Bogu, który idzie ze mną, idzie z moim ludem, idzie z Kościołem, to akt wiary. Powierzam się. Nie wiem, dlaczego coś mi się przytrafia, ale powierzam się. Ty wiesz dlaczego.
Tu saprai perché.
750 tysięcy osób uczestniczyło w Marszu dla Życia w stolicy Peru. W demonstracji wzięło udział wiele kobiet w ciąży, rodzice z małymi dziećmi, młodzież niepełnosprawni oraz politycy. Błogosławieństwa udzielił też za pośrednictwem kardynała Juana Luisa Cipriani'ego papież Franciszek. Informując o tym zebranych, arcybiskup Limy powiedział: jesteśmy ludźmi pokoju i tolerancji, chcemy, aby wszyscy mieli tę samą wolność słowa. Kardynał Cipriani zachęcił manifestantów, by modlili się w intencje rodziny, a także za kobiety, które z jakiegoś powodu dokonały aborcji i potrzebują przebaczenia. Peruwiański hierarcha dodał jednak, że nie można pozwolić, by mówiono, że aborcja jest w porządku, bo to nie jest w porządku, to jest morderstwo. Największa liczba zabitych i największa liczba ataków na struktury sanitarne. 12 milionów ludzi pozbawionych dostępu do bieżącej wody. Dziesiątki oblężonych miast, których mieszkańcy nie mają dostępu do żadnej pomocy humanitarnej. Tak wygląda dramatyczny bilans ostatniego roku wojny w Syrii, która zaczyna właśnie szósty rok konfliktu. Kraj leży w gruzach, a jego mieszkańcy nie widzą nadziei na przyszłość, mówi Ricardo Sansone, odpowiadający w Oxfam za projekty w czasie kryzysów humanitarnych.
Mijający rok był najdramatyczniejszym, jeśli chodzi o liczbę ofiar w konflikcie syryjskim. ONZ szacuje, że w całym konflikcie zginęło ćwierć miliona ludzi. Stąd jako Oxfam zainicjowaliśmy projekt Już Wystarczy. Domagamy się od stron konfliktu, a także Rady Bezpieczeństwa ONZ natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, tak by osiągnięte ostatnio porozumienie realnie mogło wejść w życie i przynieść upragniony pokój. Nasz raport nosi prowokacyjny tytuł Dolewanie benzyny do ognia, by zwrócić uwagę na smutny fakt. Podpisano wiele porozumień i zawarto wiele układów, jednak nie zostały one wyegzekwowane. Co więcej, możemy powiedzieć, że każde porozumienie ostatecznie powodowało tylko eskalację przemocy, wzrost liczby uchodźców czy większe trudności, choćby gdy chodzi o dostarczanie pomocy humanitarnej do oblężonych miast.
Kilkaset osób schroniło się wczoraj przed terrorystami w katedrze w Gran Bassam. Jest to najstarszy kościół na wybrzeżu Kości Słoniowej. Ludzie uciekali tam prosto z plaży, na której islamiści z Al-Kaidy zaatakowali wypoczywających turystów. Zabili w sumie 16 osób. Kiedy usłyszeliśmy pierwsze strzały, dochodziło południe, właśnie trwała poprzedzająca liturgię procesja na zewnątrz kościoła. Zobaczyliśmy ludzi biegnących w panice w naszym kierunku, mówi ksiądz Armand. Dodaje, że wraz z nasileniem ognia wzrastała liczba chroniących się w katedrze. Przybyłe na miejsce siły bezpieczeństwa przyprowadzały tam także uwalnianych stopniowo zakładników. Ocaleńcy mogli opuścić kościół dopiero po zmroku, gdy w całej okolicy przywrócono bezpieczeństwo.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Nasz dzisiejszy program będzie poświęcony Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II, który za 2 lata obchodzi stulecie swojego powstania. Z rektorem tej katolickiej uczelni rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak z Radia Watykańskiego. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Han.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Szczęść Boże.
Księże rektorze, przed kulem stoją ważne wydarzenia. Już rozpoczęły się przygotowania do wielkiego jubileuszu setnej rocznicy powstania Uniwersytetu.
Istotnie, w 2018 roku minie 100 lat od założenia naszego Uniwersytetu. Proszę zauważyć na koincydencję. Uniwersytet został założony w 1918 roku, a więc kiedy Europa wychodziła ze skutków I wojny światowej, ona się powoli wtedy kończyła, jeszcze były widoczne w Europie ślady rewolucji strasznej październikowej i właśnie wtedy ksiądz Jiří Rajszewski, pracując w Petersburgu, był rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu, wykoncypował ideę nowego uniwersytetu w Polsce katolickiego, który mógłby się włączyć w odbudowę, w budowę nowej rzeczywistości w suwerennej Rzeczpospolitej. I stąd też ta uczelnia została założona w Lublinie, miała przygotowywać inteligencję katolicką, kadry młodych ludzi, którzy byliby w stanie włączyć się do budowy najjaśniejszej, kiedy ona musiała scalać systemy gospodarcze, administracyjne, sądownicze. Przypomnę, Polska budziła się do niepodległości, tworząc swoje terytorium z ziem, które były pod zaborami trzema. Była w jakimś sensie terenem, który był na peryferiach wielkich mocarstw. Stąd też to było wielkie zadanie ksiądz Jiří Rajszewski, jako wybitny wizjoner, który potrafił identyfikować potrzeby społeczne, wyszedł z tą inicjatywą owocną, chociaż nie bez trudności, aby stworzyć nowy uniwersytet w Lublinie. Pamiętamy o tym, przygotowujemy się do obchodów stulecia.
Ta historia uniwersytetu jest szczególna, bo to oczywiście pierwsze lata, tak jak ksiądz profesor powiedział, zmieniającej się polskiej rzeczywistości, ale to także lata wojny i czasu powojennego, kiedy tak naprawdę był to jedyny wolny uniwersytet w Polsce.
Tak, historia naszego uniwersytetu obejmuje różne fazy. To czas, kiedy w II Rzeczypospolitej KUL usiłował tworzyć swoje struktury, zdobywać kolejne uprawnienia, tworzyć swoją bazę, infrastrukturę, przypomnę, że przy Lajach Radsławickich, tam w naszej siedzibie, wcześniej był lazaret, jeszcze wcześniej to był klasztor. Zgodnie z decyzją marszałka Piłsudskiego ten budynek został na prośbę księdza Jiřího Rajszewskiego oddany do użytku naszego uniwersytetu. I później przyszła wojna, a po wojnie ogromne też trudności jawiły się przed KUL-em z racji na politykę ówczesną rządu. KUL był wtedy częściowo zamykany, były zawieszane niektóre sekcje czy też wydziały. No i później po 1989 roku KUL znalazł się w zupełnie nowej rzeczywistości, tak jak zresztą cały Kościół w Polsce w systemie i wolności gospodarczej, i wolności idei, ogromnego rynku idei. I stąd też KUL po 1989 roku, szukając swojego miejsca, jednocześnie rozbudowuje swoje struktury, czy też poszerza swoją ofertę, aby w innych warunkach, ale tak samo gorliwie ufam, realizować misję założyciela, którą on zawarł w takim zawołaniu Deo et Patriae, w służbie Bogu i Ojczyźnie. Staramy się to robić poprzez codzienną pracę i dydaktyczną, i naukową, i wychowawczą. Chcemy być wierni tej idei założyciela.
Wspomniał ksiądz rektor o szukaniu miejsca w społeczeństwie, które KUL podjął właśnie w tych zmieniających się czasach. Ta ostatnia zmiana dotyczyła oczywiście także zmian politycznych nowej ery, czyli po 1989 roku. Co KUL proponuje dzisiaj? Jakie zmiany są te najnowsze, z którymi dzisiaj uczelnia się boryka?
Widziałbym to w ten sposób. Przede wszystkim chcemy być wierni idei samego założyciela, który poprzez swoją działalność jako rektor, jako twórca uniwersytetu, nie chciał, aby uniwersytet włączał się, angażował się w bieżące, doraźne dyskusje czy spory polityczne. To po pierwsze, bo to przecież nie jest zadaniem uniwersytetu. A po drugie zaś, KUL jako uczelnia usiłował to robić, Idzi Radziszewski, a po nim wielu profesorów, absolwentów, studentów. Wszyscy oni szukali odpowiedzi właściwego włączenia się myśli naukowej w życie społeczne, w życie gospodarcze tak, aby istotnie badania z jednej strony, które są prowadzone na KUL-u, były dobrym komponentem urządzania rzeczywistości, a zaś absolwenci, żeby byli dobrze przygotowani, nie tylko w sensie fachowym, ale również, żeby mieli świat wartości uporządkowany tak, żeby mogli się włączyć, odnaleźć na rynku pracy, włączyć do współczesnej rzeczywistości przekształcającej się Polski.
No właśnie, świat wartości uporządkowany, o którym mówi ksiądz rektor. Co to tak naprawdę znaczy w świecie akademickim?
To znaczy między innymi i to, że jesteśmy uniwersytetem otwartym w tym znaczeniu, że przyjmujemy wszystkich, którzy chcą do nas przyjść, studiować, akceptując katolicki charakter uczelni, ale z drugiej strony oferujemy im świat wartości poprzez zwartą aksjologię, poprzez katolicką naukę społeczną, poprzez oferowanie wykładów, które są na pierwszym roku, a więc Biblia w kulturze, katolicka nauka społeczna, etyka, historia filozofii. Następnie oferujemy oczywiście duszpasterstwa akademickie, które jest prowadzone od przeszło 60 lat przez ojców jezuitów, jakże udanie. Następnie oferujemy również cały szereg możliwości działania w kołach naukowych, czy też w różnych grupach, które mają za zadanie również wychowywać, oferować dyskusje, czy też oferować pewną aksjologię.
Dzisiejsza oferta uniwersytetu to przede wszystkim co?
No przede wszystkim, jeżeli byśmy chcieli na to spojrzeć od strony bardziej formalnej, to 9 wydziałów, które działają na KUL-u. Większość to oczywiście w Lublinie. Mamy wydział zamiejscowy w Stalowej Woli. A więc są to wydziały, które obejmują przede wszystkim nadal nauki społeczne, humanistyczne. Przypomnę teologia, czy wydział teologii, wydział filozofii, nauk humanistycznych, nauk społecznych, prawa. Ale jednocześnie od kilku lat, wskutek decyzji, które podjął Senat Akademicki. Rozwijamy także nauki matematyczne, informatyczne, techniczne również. Powstały nowe inwestycje w sensie budowlanym i naukowym. Myślę chociażby o Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. To potężna inwestycja, jednocześnie świetny budynek. Zespół laboratoriów w Lublinie czy budynek biotechnologii. Niezwykle ważny dla nas to obiecujący kierunek rozwoju, czy też inżynieria środowiska i materiałowa w Stalowej Woli. Tak zatem chcę powiedzieć, że nasza oferta powiększa się ciągle, chociaż nadal KUL jest postrzegany, słusznie zresztą, jako jednostka, która kształci w zakresie nauk humanistycznych, a więc z filologiami, z świetną psychologią, z teologią, filozofią, naukami społecznymi.
Kiedy mówimy o tych możliwościach, które stwarza KUL dzisiaj studentom, no trzeba też powiedzieć, że zmienia się troszeczkę charakter tych, którzy do KUL przyjeżdżają. Już wspomniał ksiądz rektor o tych, którzy niekoniecznie są katolikami, chociaż akceptują katolicki charakter uczelni, ale też znacznie poszerza się panorama międzynarodowa studentów studiujących na KUL-u.
To wynika z wielu przyczyn, bo tak jest istotnie, jak to ojciec redaktor ujął. Przede wszystkim KUL, jak uczelnie inne w regionie, nie tylko przecież w Polsce, internacjonalizują się. To znaczy z jednej strony powstają oferty studiów w języku angielskim, my takie mamy. Ta lista się powiększa, to po pierwsze. Po drugie, z racji na możliwość podróżowania, czy też zmiany miejsca zamieszkania, przybywa coraz więcej studentów z zagranicy. I po trzecie, wreszcie, zabiegamy o obecność niektórych. Jeżeli będzie czas, to chciałbym to jeszcze rozwinąć. Suma summarum, mamy coraz więcej studentów obcokrajowców i przede wszystkim są to studenci z krajów byłych Związku Radzieckiego, przede wszystkim z Ukrainy, następnie z różnych innych krajów. Na przykład ostatnio powiększa się grupa studentów z Nigerii. Cieszymy się bardzo, dlatego że to zmienia koloryt miasta, ubogaca życie społeczne na uczelni i jednocześnie stwierdzamy przecież zgodnie, że jest to dobry kierunek rozwoju uniwersytetu. Proszę zauważyć, że idea uniwersytetu to tak było od początku, od Bolonii poprzez Sorbonę, Cambridge czy inne. To jest miejsce, gdzie niezależnie od środowiska, z którego ktokolwiek się wywodzi, jest to miejsce, gdzie można się uczyć, dyskutować, zdobywać wiedzę, kształtować charaktery, przygotowywać się do życia społecznego.
kraje Europy Wschodniej, Nigeria, Afryka, więc wielokulturowość obecna pełną parą.
Jest zauważalna, tak, istotnie i tak jak już napomykałem wcześniej, zabiegamy o obecność tych studentów, zresztą Lublin się zmienia pod tym względem. Natomiast niewątpliwie chcemy też pomagać pewnym grupom studentów i tutaj, jeżeli możemy już przejść do kolejnego punktu naszej rozmowy, chciałbym napomknąć o roli, znakomitej roli Fundacji Jana Pawła II. Jest to fundacja, która została stworzona dzięki staraniom Jana Pawła II, naszego profesora, który dojeżdża z Krakowa przez 25 lat do Lublina, który wywarł ogromny wpływ na środowisko, które współtworzył, który jest dzisiaj naszym patronem, który jest naszym orędownikiem, ufam. Otóż w Lublinie działa Fundacja Jana Pawła II poprzez prowadzenie akademika, poprzez przyjmowanie studentów z krajów, które należały kiedyś do Związku Radzieckiego, a więc z Ukrainy, z Kazachstanu, z Białorusi, z Litwy i tak dalej. To jest około 30 studentów rocznie, którzy otrzymują bardzo dobre warunki studiowania. To znaczy są przyjmowani na 5 lat. Fundacja daje im utrzymanie, uniwersytet zaś przyjmuje ich i oferuje im bezpłatnie studia, czyli płaci za nich czesne. Są to środki, które zdobywamy z różnych miejsc i w różny sposób. To są po prostu formy różne wsparcia, jakie uzyskujemy, za co bardzo serdecznie dziękuję osobom na całym świecie praktycznie. I więc jest to fundacja, która prowadzi to zadanie z powodzeniem i jestem bardzo wdzięczny, że ta fundacja nadal skutecznie przyjmuje studentów, tak żebyśmy mogli ich przygotowywać do powrotu, dlatego że jednym z warunków uzyskania stypendium 5-letniego, powtórzę, jest powrót do swojego rodzinnego kraju i włączenie się później w życie bieżące, społeczne, gospodarcze, zawodowe.
No właśnie, wspomniana została Fundacja Jana Pawła II, a zatem także samo imię Jana Pawła II. Ksiądz rektor wspomniał, że to i patron, i orędownik uniwersytetu. Jak ta obecność polskiego papieża dzisiaj jest zauważalna. To oczywiście nie tylko pomnik na głównym dziedzińcu.
Przede wszystkim jest ośrodek badań naukowych, który zajmuje się stricte dorobkiem, myślą, dziełem Jana Pawła II i to jest ośrodek naukowy Centrum Jana Pawła II. Tym się bardzo szczycimy, dlatego że jego działalność jest widoczna, zauważalna w świecie. Ale niezależnie od tego jest badana myśl Jana Pawła II i to aspektywnie z punktu widzenia różnych dyscyplin, nie tylko teologii czy filozofii, chociaż przede wszystkim, ale również jeśli chodzi o takie dyscypliny jak pedagogika, czy psychologia, czy wymienię chociażby socjologia. Tak zatem to, co jest dziełem ogólnie nazywając Jana Pawła II, co pozostało jako jego spuścizna, jest przedmiotem refleksji, jest przedmiotem badań naukowych, a więc prac dyplomowych, doktorskich, habilitacyjnych, czy też sympozjów, konwentykli, czy różnych konferencji naukowych, czy seminariów otwartych. A więc ta myśl jest żywa, do tego wracamy. Również tej refleksji naukowej jest poddawana spuścizna najbliższych współpracowników Jana Pawła II, no chociażby księdza Tadeusza Stycznia. Staramy się wydawać dzieła także tych osób, które współpracowały w swoim czasie, które współtworzyły nasze środowisko. Tak zatem według mego przekonania, w moim przeświadczeniu, obecność jest wieloraka i odwołujemy się do dorobku Jana Pawła II.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.